Zaczynamy?
No.
Daj,
wodę sobie wezmę, żeby ja potem się nie szarpał po nią.
Jezu, ja zrobiłam zdrówko.
No, przyzwyczajenie, to każdy ma jakieś...
Cześć,
fajnie, że jestem. To znaczy fajnie, że jestem.
Bardzo się cieszę, że przyszedłeś dzisiaj do mnie. Okazją jest twoja książka. Chciałam powiedzieć najnowsza, ale to jest jedyna twoja książka.
Ale też jest najnowsza z drugiej strony. Możemy używać takiego
sformułowania. I teraz tak, przeczytam tytuł. Ostatni rok lekkiego życia. I od razu powiem, że podobno jesteś współautorem okładki.
Ja bym nawet tak naprawdę powiedział, że jestem w zasadzie autorem tej okładki. Ale dobra, współautorem.
Nie chcę być złośliwa.
To jest brzydka okładka?
Znaczy, nie, ale co projektowałeś?
Znaczy, to wiąże się z pewną anegdotą, mianowicie...
Dobrze, zaczynamy.
Rozumiem, że wychodzimy na anegdot. I że, krótko mówiąc, ja w tej książce wszystko robiłem później niż trzeba. Każde moje dodanie tekstu wiązało się ze znaczącym przekroczeniem terminu. Łącznie ta książka powinna być jakieś półtora roku, może dwa lata wcześniej oddana gdzieś tam już do użytku. Mhm. I ostatecznie wszystko było spóźnione. Projekt okładki też był spóźniony przeze mnie, bo ja jakby dawałem wskazówki trochę późno i każdy już, nikt nie miał na nic czasu, było nerwowo. I zaprezentowano mi kilka projektów ostatecznie takich ze strony wydawnictwa. Żadne mi się wszystkie mi się nie podobały. I skonsultowałem to ze swoim otoczeniem, takim najbliższym, i wszyscy powiedzieli, że to jest bardzo brzydkie. Ale z drugiej strony nie było czasu na nic nowego. Mhm. I to wydawnictwo WAB, które jest wspaniałe, pozdrawiam i podpiszcie ze mną kontrakt na drugą książkę i pozdrawiam. No co by nie mówić, trochę traciło do mnie cierpliwość, bo nic nie robiłem pozytywnego, tylko narzekałem, że się mi nie podoba. Więc powiedzieli, no dobra, to sobie sam zrób. I ja powiedziałem, no dobra, ile mam czasu? A oni powiedzieli, nie masz czasu. No i wyszło na to, że miałem jedną noc w zasadzie, żeby zaproponować bardzo jakby szczegółowo kilka propozycji projektów okładek. Mhm. W związku z czym zalogowałem się na darmowy program Canva. I tam jest takie wzory book covers.
Ja wiem, a są nawet book covers?
Są book covers, tak. Są.
Chcesz mi powiedzieć, że masz okładkę z
Canva? Nie, poczekaj. I bawiąc się twórczo tymi projektami, które tam już były, uzyskałem chyba 60 różnych efektów. Te 60 różnych okładek wysłałem, może 40, nad ranem, bo rano o 8 chyba do wydawnictwa i oni powiedzieli, to bierzemy ten. I tak sprawa się zakończyła. Podobno zrobili to, bo już nie mieli siły i cierpliwości do mnie, że znowu mi się coś nie podoba i stwierdzili, że to już trudno.
To taki esteta z ciebie wyszedł. Może nie na etapie Canvy, ale...
Nie wiem, czy na etapie rezultatu on wyszedł, ale...
Nie, no właśnie dlatego mnie zafascynowało, że jesteś... myślałam, że współautorem, no ale to wychodzi na to, że... współautorem
potem
z Canvą.
Grafik, wydawnictwo potem to przerobił.
Jednak
to nie było takie jeden do jednego.
A z czym przegrała ta... okładka, która przegrała lub te propozycje, co w nich było?
Ojej, były bardzo takie, jak to ktoś kiedyś powiedział, jakaś moja koleżanka, której to pokazałem, powiedziała, że to wygląda jak jakaś taka książka typu Afery szpiegowskie II wojny światowej. Coś taki, wyobraź sobie, że jesteś w takiej księgarni, gdzie jest taka półka z taką tańszą książką historyczną, i tam i czcionki, i kolory, wszystko jest jakieś takie określone, powiedziałbym. Żółty z czarnym często się miesza.
Tak. Albo z czerwonym.
Też. No dokładnie, to były trochę takie propozycje.
No dobra, no to mamy ustalone. I teraz tak. Książka powstawała, jakby ostatni rok lekkiego życia to jest, fabuła zaczyna się w grudniu 2020.
Tak.
Trwa sobie do grudnia 2021, czyli tak. To jest ten rok tytułowy. No a my teraz mamy już właściwie grudzień 2022.
Tak, z delikatnym postscriptum powojennym, powiedziałbym.
Tak,
albo wojennym.
Tak. No ale jakby rzecz ujmując, taką, burzysz mi trochę koncept
pytania,
bardzo, bo jesteśmy w grudniu 2022 i chciałam zapytać, co ta perspektywa, którą właśnie nakreśliłam, jakby daje ci, co możesz powiedzieć o tym, co ci ta książka zrobiła w życiu, co ci zmieniła jakby z tej perspektywy, którą masz dzisiaj, czego się o sobie dowiedziałeś?
No ale to... Ale mówimy o perspektywie jakby tego roku, czy tej książki, bo książka w sumie się wydała jednak dopiero w październiku.
Dopiero co, tak.
Więc jakby
nie,
tutaj perspektywy jeszcze nie mam.
Takie doświadczenie właśnie...
pisania książki bardziej, tak?
Pisania i bycia w ogóle w roli właśnie osoby, która musi to wszystko zebrać w sobie, przepuścić przez siebie. No wiesz, to było nowe doświadczenie w twoim życiu.
Tak, ale ono się niestety, nad czym trochę ubolewam, strasznie rozpłynęło. To znaczy nie miałem takiego okresu, w którym biorę się za pisanie książki, zaczynam, kończę. Znaczy zaczynam, piszę, kończę. Tylko ja robiłem to na raty, trwało to cały rok. Ciężko mi wybrać jakiś taki jeden okres, który bym powiedział, że to był moment taki typowo pracy tylko nad książką.
A nie jest tak, że zamieniłeś się trochę w innego człowieka, bo na przykład musiałeś być bardziej bystrym obserwatorem?
Nie, chyba nie. Nie zamieniłem się w bystrzejszego człowieka. Znaczy obserwatorem chyba na własne potrzeby jestem cały czas, bo to jest tak, że cały czas no, robiąc stand-up też muszę trochę obserwować, pisząc posty na Instagramie też muszę obserwować albo obserwuję. Chyba obserwatorem jestem z natury. Nie wiem, czy bardzo dobrym, ale mam naturę obserwatora bardzo. Podglądacza, obserwatora. Jestem wielkim fanem reality shows na przykład i jako dziecko oglądałem Big Brothera na przykład nałogowo. Jako jeszcze mniejsze dziecko stałem w oknie i patrzyłem na... Mieliśmy dobrze położony dom. Przed domem była taka... W Bielsku Białej jest dzielnica Wapienica. Tam jest osiedle takie, no osiedle, jak to się, bloków, no bloków chyba, bo nie wiem jak nazwać blok w taki sposób, no osiedle, tak? Ale naprzeciwko bloków, ja to nazywałem wtedy blokami, każdy nazywał blokami, mówił, że jest na blokach, ktoś mieszka, albo mówiło się, że ktoś mieszka na blokach albo w domkach. I ja mieszkałem w domkach albo na uliczkach nawet, tak się mówiło. I nasz dom był na froncie tychże uliczek. Między blokami a uliczkami była taka pusta przestrzeń polana, gdzie był przystanek autobusowy. W związku z czym życie, że tak powiem, towarzyskie w Wapienicy toczyło się bardzo często na tej polanie. To znaczy ludzie szli z bloków na przystanek, ludzie z uliczek też szli na przystanek. A z naszego domu było to wszystko świetnie widać. I ta polana pełniła funkcję takiego rynku, placu, nie wiem, w mieście powiedzmy. W związku z czym stałem godzinami jako dziecko i patrzyłem, obserwowałem. Więc mam sobie gen obserwatora i on nie wniknął z...
I co robiłeś z tymi obserwacjami?
No później? Wtedy niespecjalnie dużo robiłem. Raczej
po prostu stałeś i patrzyłeś.
Jedynym ich rezultatem było to, że mama myślała, że jestem jakiś trochę taki zagubiony i dlaczego on stoi ciągle w oknie i patrzy. A ja tam stałem i patrzyłem po prostu.
I zbierałeś do skarbczyka?
Bałem się czasami na przykład.
Bałeś się?
Tak, panków. To były lata 90. i no. Subkultura punkowa jeszcze była, no to już obumierała pewnie trochę, ale jednak była powszechna. Na blokach dużo punków mieszkało i oni chodzili przez tą polanę na przystanek, czasami stali tam godzinami na tym przystanku, źle się zachowywali, bardzo nieładnie. Ja miałem jakieś 6, 7 albo 5 lat i obserwowałem ich i czasami się bałem, że oni mnie zobaczą w tym oknie i przyjdą i mi coś zrobią.
No widzisz, i od książki udało się trochę dogrzebać do tego obserwatora faktycznie.
O, długa
i korzeń dość głęboko.
Mam pewien tendencję do takich.
Ale tak, no racja, jeżeli ty tak funkcjonujesz, to tylko ta codzienność, którą masz taka instagramowo obserwatorsko, gdzieś tam też może właśnie zahaczająca czasem pod stand-up, bo do stand-upu też te obserwacje są potrzebne lub były, no to faktycznie gdzieś tam to w tobie jest. No wiesz, tak się trochę też kierowałam tym, że jak rozmawiałam z Laurą z wydawnictwa WAB, to jakby takim tropem wskazującym na ciebie, bo gdzieś tam sobie rozmawiałyśmy na temat wywiadów, możliwości i ja jej powiedziałam, że wiesz, ja lubię takie rozmowy, w których można pogadać o relacji kogoś z samym sobą. No to Laura wtedy, a nie, no to jak relacja z samym sobą, to Michał Kępa.
No, trochę o tym jest ta książka jednak, mimo że można różnie odpowiadać na pytanie, o czym ona jest, ale ona jest o mnie piszącym książkę. No.
Tak jest.
I też nie ukrywam tego, że jest o mnie i że o mnie, nawet jakiś taki no, gombrowiczowski cytat może się tam przewinąć w tej książce albo jakieś takie odniesienia do tego. Więc przestałem z tym walczyć na jakimś etapie swojego życia. Zacząłem zamieniać tą wadę, jaką jest pewien egocentryzm, na zaletę. Czy ta zaleta jest na tyle widoczna, że ta książka się będzie wszystkim podobać? Nie wiem, chciałbym.
Wypisałam sobie wszystkie rzeczy, o które cię nie podejrzewałam, a które znalazłam w tej książce.
Zaczniesz od chodzenia do kościoła.
Nie.
To najczęściej się spotyka z pierwszym takim zdziwieniem.
Ale faktycznie to jest trochę zaskakujące. A ty chodzisz do kościoła tak...
No teraz już rzadziej. No ale właśnie. Jak zaczynałem tę książkę, to jeszcze nawet... Nie. No ona tak sięga, powiedzmy, czasów przedpandemicznych, ta książka. No to wtedy chodziłem regularnie raczej, tak powiedzmy, że starałem się chodzić co weekend.
Ale to lockdown spowodował twoje odsunięcie?
Tak, ja
czyli technicznie,
mało,
a nie...
Mało mi było, trzeba, żeby odejść, wiesz, tak? Wystarczyło jakiś taki problem techniczny znaleźć.
No właśnie.
A, sorry, nie mogę. wtedy tak się... Wielu takich jest chyba też.
Trochę wygląda, jakbyś tylko czekał na ten problem.
No, mogło tak być. Mogło tak być.
Dobra, czekaj, już tak sobie tutaj otwieram.
Ciekawy jestem.
No, zapisałam sobie to tak, że można nie być fanem terapii, bo ty raczej nie jesteś, ale umieć na swoich rodziców patrzeć w taki terapeutyczny, rozumiejący sposób. I tu jest taki fragment. Moi rodzice grali ze mną w grę wczoraj, w Osadników z Katanu. Mniejsza zresztą o to w jaką. Chodzi o to, że grali. Nie podejrzewałem, że doczekam jeszcze momentu, w którym będę z nimi mógł wykonywać wspólnie przyjemne czynności, które nie mają na celu osiągnięcia jakichś praktycznych efektów. A granie w planszówkę to jest właśnie taka czynność. Nie podejrzewałem, bo moi rodzice należą do tych ludzi urodzonych mniej więcej w latach 1940-1960, którzy nie wykonują czynności zbędnych.
Tak.
No i powiem ci, że to trochę mnie wzruszył ten fragment, on jest bardzo ładnie rozwinięty, bo to było takie dla mnie trochę nawet osobiste.
Jedyne, z czym bym sobie sam sobie teraz coś zarzucił, ale być może to tak napisałem, bo mi pasowało, że to chyba niekoniecznie ten PESEL decyduje o tym. Znaczy pokoleniowo pewnie jakoś tam to się zgadza, ale pewnie też ludzie trochę młodsi albo trochę starsi od moich rodziców mają ten sam problem. Mhm. Mam to rozwinąć?
No, czy... tak jestem ciekawa, a czujesz się teraz, jak to czytam, jakoś niezręcznie? Bo
nie,
to jest takie...
Nie, ja się z tym totalnie dalej zgadzam. Jest pewnie kilka fragmentów tej książki, w których mógłbym się poczuć tak, że może już tak nie myślę, może przesadziłem, a w tym się absolutnie zgadzam. No, bo...
Wiesz, bo to, co mnie uderzyło, to, że rzadko kiedy ludzie... To jest oczywiście jakiś taki delikatny przykład, chociaż on jest potem chyba ciekawie rozwinięty, ale właśnie pokazujący, że czasem potrafimy bez terapii spojrzeć na swoich rodziców w taki sposób rozumiejący, co z czego wynika.
Wiesz co, ma to trochę związek z taką, może nie moją terapią, bo ja jestem właśnie tym sceptykiem, ale niekoniecznie wojującym sceptykiem, tylko po prostu sceptykiem. Ale no bo mam na przykład wiele doświadczeń moich znajomych, bliskich, przyjaciół, którzy chodzą na terapię i bardzo często ta terapia dotyczy relacji z rodzicami. I niestety najczęściej z moich takich doświadczeń, to znaczy z ich opowieści, no tak, nie zawsze ta terapia działa kojąco na te relacje. Zazwyczaj jest takim rozdrapywaniem rany i nie do końca podchodzi się z empatią do tych rodziców. A wydaje mi się, że takiemu trochę naszemu pokoleniu no trzeba trochę tej empatii, bo oceniamy inną generację innych ludzi jednak. Moi rodzice są inni ode mnie jednak, wychowani w diametralnie innych okolicznościach, po prostu takich. I ich takich bardziej prywatnych okolicznościach i powiedzmy historycznych. I chyba warto byłoby to zrozumieć. No ten fragment, jak on się tam rozwija, to mniej więcej tłumaczy, dlaczego moi rodzice mają takie, a nie inne podejście do życia. Ja nigdy tego nie rozumiałem i byłem zbuntowany przeciwko takiemu zamulaniu moich rodziców, może tak to określimy. I zresztą dalej jestem. Znaczy w takich prostych rozmowach ja często, Boże, jedźcie na wakacje, sprawdźcie sobie tyle przyjemności, was na to akurat stać. Mam to szczęście, że mam rodziców, którzy mogą sobie pozwalać na miłe spędzanie czasu, już nie mówię o takim, w takiej formie mikro, jakiejś po prostu grania w gry planszowe czy oglądania seriali, ale w ogóle, no, natomiast trochę rozumiem, z czego wynika ich podejście. No, z takiego, to są ludzie nauczeni i w ich domach tak ich wychowywano, że życie to jest po prostu jakieś takie przetrwanie, no, jakby walka o zapewnienie bezpieczeństwa. Takie stadne, to tak jak tak ludzie żyli przez lata, tak mi się wydaje. No.
A kiedy odkryłeś w sobie taką wyrozumiałość, a może wyrozumiałość to za trochę dziwne słowo, zrozumienie?
Niedawno bardzo. Myślę, że bardzo niedawno. Tak mniej więcej na etapie pewnie pisania tej książki. Może tak rzeczywiście jest, że przy pisaniu człowiek się rozwija taką swoją empatię i rozumie jeszcze więcej niż rozumiał zanim zaczął pisać. Ale czy samo pisanie miało z tym związek, czy ja przypadkowo jakoś tak też... Ten rok, który opisuję i poprzedni, to był rok, kiedy ja z tymi rodzicami więcej czasu spędzałem, bo jest pandemia, jest taki powrót, to wiele osób miało takie doświadczenie powrotu do domów rodzinnych, więc trochę się inaczej wtedy patrzy na rodzinę.
No dlatego mi się ten fragment właśnie podoba, bo też właśnie jakiś rodzaj wyczuwa się jakiegoś wcześniej może... No to są takie małe rzeczy, o których czasem nie rozmawiamy, nie? Tak bezpośrednio z rodzicami. I tutaj nagle pojawia się taki fragment. Zastanawiam się też, czy Czy twoi rodzice jakoś fajnie zareagowali? Może nie na ten fragment, ale w ogóle na tę książkę? Zaskoczyli cię
to
czymś?
To musiałbym tutaj mocno rozgraniczyć mamę i tatę. Bo to są inne historie.
No. Tata wiem, że mu się podobało.
Tak, ale z tatą mam określoną relację, która jest jednak diametralnie inna od tej z mamą, bo jest taka polsko-ojco-synowska, tak bym ją.
Okay.
Czyli taka specyficzna, zimna raczej, taka wiecznie jakaś taka napięcie, kłótnie. Miłość też oczywiście, bo to jest tata i to jest coś takiego. Ja nie miałem nigdy jakiegoś takiego buntu przeciwko rodzicom, jakiegoś takiego, że nie wiem, zrywam kontakt. Nie potrafiłem takiej pępowiny nigdy przeciąć tak diametralnie. No więc jest takie ciągłe napięcie, niewypowiedziane żale różne, których pewnie jeszcze nigdy nie wypowie, bo może już za późno, może nie warto i tak dalej. I mój tata jest raczej takim ojcem, który... No, on gdzieś tam akceptuje to, co ja robię. On oczywiście powie mi czasem, znaczy nie wiem, coś miłego to może nie, ale jakby tak no, wykazuje pewną troskę tym za zainteresowanie, ale to jest nawet bardziej takie zainteresowanie obyt. Ja od 10 lat przyjeżdżam z Warszawy do Bielska, ponieważ on musiał zaakceptować i pogodzić się z faktem, że ja nie pracuję na jakimś etacie, nie zostanę tym prawnikiem, nie mam takiego życia, jakie mają powiedzmy dzieci, jego znajomych, rodzina nasza i taki, to jest trochę w ogóle świat, którego on nie znał. Mm-hmm. On jest dziki dla niego pewnie. Więc on ciągle pyta, no jak tam, masz jakąś robotę teraz? To jakby cały czas muszę mu się spowiadać z tego. No i akurat tak mi się układa zawodowo ostatnio nieźle, tak? To wydaje mi się, że to powinno go zaspokajać. Natomiast on mówi, no dobra, ale co jeszcze? Ale co jeszcze mam? Tam w tym szkle kontaktowym jesteś. No dobra, no masz. No ale coś jeszcze? Coś jeszcze? I tak cały czas jest takie niezaspokojenie. Wynikające z jego takiej, on tak przedstawia troskę moim zdaniem po prostu u kogoś. I ja byłem bardzo przestraszony momentu, w którym on będzie to czytał, bo mój tata na przykład przynajmniej tak na co dzień nie posługuje się za bardzo jakąś ironią, dystansem, jest takim właśnie bezpośrednim, dbającym o byt tatą. I nagle się okazało, że mu się to bardzo spodobało w ogóle. On to czyta, on nie czyta książek w ogóle.
A jak ci to powiedział?
Nie mówił mi tego. Ja to widziałem, bo widziałem moment, w którym on czyta i on w ogóle był... I rozmawiałem z nim po tym, jak on to czytał i on był tak... Nie, on powiedział, że mu się w sumie to podobało, ale widać było po nim, że to mówi chyba szczerze. To było dla mnie absolutnym szokiem. Ja myślałem, że on to powie tak, jak mi to mówi na przykład po... Parę razy był na moich występach i ja widzę tę reakcję. To jest taka reakcja, no fajnie, takie coś... Coś w tym stylu.
Takie, może ma taką personę.
Takie bezpieczne. Ma taką, ma, ale w momencie, w którym on wychodzi poza tę personę i nagle jest taki realnie optymistyczny.
Przy książce, tak?
Tak, i on nawet zaczął mówić, wiesz, to fajne, to może film z tego można byłoby fajny zrobić, taki Dzień Świra, coś takiego. I zaczął, tak sobie myślałem, to w sumie nawet jest coś z Dnia Świra w tej książce. Tak. Ja nawet sam o tym nigdy nie pomyślałem, że to można tak sobie porównywać.
Wow.
Więc było mi miło, jak on to powiedział. Mama mnie trochę zaskoczyła, bo ona do tej pory była taka bardziej entuzjastyczna wobec tego, co robi, a ona tak. No tam dużo przeklinasz. Ona zaczęła mi jakby dawać takie ten feedback taki też momentami negatywny, ono dziwo nie. I było to dla mnie miłe w sumie zaskoczenie.
A co ci ich reakcje powiedziały tak dla ciebie? Czym dla ciebie były? No bo jak rozumiem były zaskoczeniem, że tata zareagował właśnie tak, a mama zupełnie inaczej niż jak zwykle.
Czy one mnie uspokoiły przede wszystkim, bo ta książka jednak porusza tematy rodzinne. I
no
tamte
tak.
Imiona w większości nie są pozmieniane, one są absolutnie prawdziwe i te historie też są prawdziwe, te święta się odbyły, ci wujkowie rzeczywiście o tym i o tym rozmawiali, jakby oni mają świadomość. Moja rodzina jako ta taka praktyczna bardzo się przejmuje zdaniem innych. Mhm. Mi to zresztą też niestety wpojono i próbuję z tym walczyć, ale ciągle mi to idzie średnio. Im u nich jest jeszcze dużo gorzej. Więc ja się bardzo bałem, że oni to będą przeżywać. Że Boże, a co ciotka powie, co wujek powie, nas z rodziny wyrzucą przez ciebie i jakby, że usłyszę całe mnóstwo takich uwag, a nie zrobili tego, więc ulgę poczułem, jak oni to przeczytali i nie zrobili żadnej awantury.
To jest niesamowite. Doskonale wiem, o czym mówisz, o tych obawach. Mhm. I zawsze mnie zdumiewa, że coś, co takie się wydaje oczywiste, że będą się przejmowali, a okazuje się, że nie. Czyli jednak... Dużo rzeczy dzieje się w naszej głowie i wydaje nam się, że na stówę będzie tak jak zawsze, a tu proszę.
No myślę, że to działa ten sam mechanizm, który oni mają de facto w głowie, czyli każdy się martwi, co kto powie, więc myślę, że oni nawet mogli się martwić, Znaczy ja się na siłę martwiłem, co oni powiedzą, bo oni mnie tak nauczyli w życiu trochę. Mhm.
No tak. A to zatrzymując się chwilę przy tej pewności siebie, o której wspomniałeś, bo to też jest taka rzecz, na którą mocno zwracałam uwagę i w tej książce, i gdzieś tam czytając różne wywiady z tobą, czy oglądając. Bo tak wiesz, zastanawiałam się, kurczę, że cały czas jako komik poddajesz się non-stop jakiejś ocenie. I mam wrażenie, że komik nawet bardziej niż jakikolwiek inny zawód publiczny, bo ty masz być jeszcze śmieszny, więc jest jeszcze trudniej. I jeżeli zabawny. I jeżeli nie masz tej pewności siebie tak wystarczająco dobrze zbudowanej, a gdzieś tam się przewija, właśnie sam to teraz też powiedziałeś, że różnie z tym jest, to musi być wieczny roller coaster.
Jest, tak, ale co innego jest chyba w zawodzie komiczy. Komik ma akurat ten plus jednak w tym wszystkim, że on się może trochę schować pod taką niepewnością. Grać rolę niepewnego, być w postaci takiej niepewnej. Ja zresztą wielokrotnie z tego korzystałem i to mnie tak trochę kryło. W sensie taki delikatny, jakąś ochronę taką zapewniało. Z drugiej strony, jak wychodzisz na scenę, masz być komikiem, ale jesteś nieśmieszny na przykład w oczach ludzi, to uderzenie jest jednak dużo mocniejsze, no bo to nie jest tak, że mają cię za niefajnego, głupiego, tylko mają cię za nieśmiesznego, czyli wszystko naraz. Tak naprawdę. Tak, nieśmieszny to jest gorzej, to jest kumulacja.
No wiesz, bo oni wiedzą, że tobie zależy, żeby
być
śmieszny.
Tak, jesteś dla nich żenujący tak naprawdę, bo nieśmieszny, który chce być śmieszny, a jest nieśmieszny, to jest żenujący, to niestety tak, więc... No nie pomaga to w budowaniu poczucia własnej wartości, jeżeli bierze się to pod uwagę, te opinie i się robi śmieszne rzeczy, a one nie wszystkim się podobają. Z drugiej strony, porównując to na przykład do książki, no to jednak ona jest z kolei otwarciem się dużo z mojej strony, takim szerszym. Więc jak ktoś czyta książkę i mi ocenia i mu się to też nie podoba, no to jest jednak ocena mnie jako taka bardziej za całokształt trochę.
Jakby, tak.
Bo ja mam świadomość, już się trochę tego nauczyłem, że jak ktoś ocenia mój stand-up i mu się to nie podoba, to on jednak widzi jakiś wycinek mnie, ja mogę sobie tak wmówić, albo to jest nawet może prawda, że ten ktoś, no on nie widzi mnie żenującego, tylko mój żenujący występ nawet w jego oczach, tak? Więc ja jeszcze mam prawo temu człowiekowi gdzieś... Jakby, mogę sobie powiedzieć, on mnie nie zna, on widział tylko 10 minut występu, jemu się nie spodobało, co on o mnie wie.
Super mechanizm.
Ale to jest chyba prawda też w sumie.
Tak.
I to też mam wiele przykładów moich znajomych, którzy zawsze mi jakby mówią, jesteś tak dobry jak twój ostatni występ. To znaczy, ja się mogę kolejnym występem jakby, wiesz, odkupić.
Odbudować.
A w książce trochę gorzej, no bo po pierwsze, druga książka to raczej nie trafi do tego kogoś, kto już przeczytał pierwszą i na przykład mu się nie spodobało. Ale przede wszystkim, no w książce widzi się, w takiej zwłaszcza, bo to jakbym ja napisał jakąś powieść, gdzie mnie nie ma, to pół biedy. Ale tutaj w takiej książce ktoś mnie trochę już ocenia całego, to jakby dużo o mnie już wie.
Tak.
Więc jak, dlatego tak przeżywałem w tej książce, co się stanie, jak jakieś Mondrala to przeczyta i będzie mnie tak... zjeżdżał od góry do dołu albo od dołu do góry, to będzie mi ciężko już po takiej krytyce jakoś powiedzieć, a ten ktoś mnie nie zna, on o mnie nic nie wie, źle z nim, no jakby zobaczył tylko, przeczytał tylko książkę, ale mnie nie zna, tak? Mhm. Ciężko mi będzie oddzielić mnie od książki. O, tak.
Tak, to ten fragment nazywa się w książce Biadolenie.
Jest dużo biadolenia.
Jest dużo. Jest tak, że po prostu naprawdę mi się ciebie szkoda zrobiło, ale ty się potem tam odbijasz od tego, co mnie zaskoczyło, bo myślałam, że naprawdę jestem głęboko w twoim serduszku. Albo może się odbiłeś właśnie po to, żeby nie było takiego poczucia, że wszystko wiemy.
Redaktor Maxelon bardzo mocno walczył z moim biadoleniem. Usuwał ile się dało. Gdyby tego biadolenia nie usuwał, to ta książka byłaby pewnie za 30 stron. Dłuższej, ale tylko i wyłącznie o biadolenie.
Czyli to, że ty się odbijasz, to jest zasługa redaktora Maxelona.
Trochę tak, myślę, że tak. To znaczy, tak pewnie chciałem też się odbić, ale on chyba jednak to podkreślił, to odbicie się.
Tu jest, przeczytam ten fragment, bo on jest bardzo fajny. Jak napiszą, że ta książka jest pretensjonalna, to uznam, że jest pretensjonalna. Jak napiszą, że jest żałosna, to uznam, że jest żałosna. Jak napiszą, że czyta się to jak dziennik 15-latki, to uznam się za 15-latkę, która właśnie napisała dziennik.
No, biorąc pod uwagę moje przywiązanie do właśnie zdania innych i krytyki, to pewnie by tak było, dokładnie by tak było. No, ale ta książka cały czas też wije się wokół przyznawania się do własnych słabości. Więc
tak, i to jest wspaniałe i myślę, że to doceniają lub docenią czytelnicy.
Mam nadzieję. W sumie.
A jak
bo jakbym miał uznać jakiś taki największy, znaczy czym bym miał zareklamować tę książkę, powiedzieć jaka ona jest, czy dobra, czy niedobra, to pewnie znalazłbym bardzo dużo rzeczy, które bym pozmieniał i mówił, to mogło być lepsze, to mogło być lepsze, ale poziom szczerości utrzymany jest na poziomie takim, który mi pozwala stwierdzić, że jest to atut tej książki.
No to powiedz, jak z tymi opiniami teraz jest, bo sam powiedziałeś, że jesteś mocno od tego gdzieś tam uzależniony. Z czym się spotykasz? Co ci sprawiło już do tej pory przyjemność, a co jakoś cię zatrzymało albo dobiło?
Tak się swoją drogą zastanawiam. To jest w ogóle ciekawe, że ten wywiad już sobie, gadamy sobie teraz o tej książce na tyle w takiej już odległości od premiery, że w ogóle możemy sobie pogadać też o opiniach, bo ja do tej pory w sumie jak rozmawiałem z kimś o tej książce, no to tych opinii nie było wiele, więc raczej mówiłem, co przewiduję, czego się boję i tak dalej. A teraz już coś jest i możemy o tym, co jest, pogadać, porozmawiać albo pogadać. I o dziwo, znaczy tak, nic jeszcze mnie nie uderzyło. Znaczy nie ma czegoś takiego, czym się przejął, co by mnie dotknęło, co by było jakąś taką otwartą krytyką, właśnie taką. Tylko zastanawiam się, czy to nie wynika z mojego biadolenia. Znaczy ktoś to przeczytał i Boże, jak ja temu człowiekowi napiszę to i tamto, to on się, nie wiem, nie wyjdzie z pokoju, bo tam chyba taka groźba jest z mojej strony, tak trochę, że ja się zamknę w pokoju i będę siedział i wrócę do rodziców. Co pewnie trochę przechodziło mi przez myśli, było jakąś taką ewentualnie mogłoby być rezultatem zmasowanej krytyki, ale jej nie ma rzeczywiście. Nie ma też zmasowanych zachwytów w takim sensie, że ta książka nie stała się bestsellerem póki co i nie jest, ale podobno sprzedaje się dobrze. Tak,
no ty też jako handlowiec tam prężnie działasz na Instagramie, szanuję, to niesamowita robota.
Wczoraj zniżkę, ale chyba nie, kiedy będzie emisja?
Tydzień temu zniżkę.
Okej, tydzień temu, ale też nową zrobiłem. I ona trwa.
Ale to wspaniałe, że dbasz o czytelników.
No w ogóle szczerze mówiąc, to już to chyba może gdzieś mówiłem, ale ta taka postać instagramowa handlowca i marketingowca jest moją taką zbroją przed też tą krytyką. To znaczy, żeby nie przeżywać za bardzo tego, co ludzie sobie myślą o tej książce, to ja przybrałem postać, a lubię przybierać postacie bezwzględnego sprzedawcy, który po prostu musi sprzedać. I mam w dupie to, co sobie ludzie o tym pomyślą. Muszę sprzedać i sprzedaję produkt, nie jakąś książkę, nie siebie, tylko produkt. Więc dlatego jestem taki zaangażowany w tę sprzedaż. Chociaż wydawnictwo mówi, że ciągle za mało zaangażowany, więc
naprawdę
będę się starał. No właśnie niektórzy tak reagują jak ty i mówią, że nie, przecież masz tyle tam wpisów, coś tam na film zrobiłeś krótki, a inni jednak mówią, że trzeba bardziej. Że Martyna Wojciechowska wydała książkę i codziennie wrzuca posta ze swoją książką.
Także Jezu, różne Martyną są... ci tak tutaj zawyżają poprzeczkę?
No różnymi tam generalnie. Podaję mi jakieś takie ciągłe przykłady, że ktoś cały czas rok temu wydał książkę na przykład i codziennie, nie codziennie, ale każdy post na Instagramie wiąże z tą książką na przykład. No więc... Ja też chyba będę musiał teraz tak robić.
Słuchaj, no ale bo cały czas, no widzisz.
Jakie
teraz...
są opinie, czy nie? Czy dobre są dosyć poza tym?
Tak, powiedziałeś, że dobre, tak. A tych złych po prostu nie widziałeś.
Są, nie, jest parę negatywnych, tak? I one się tam, ale nie dotykają mnie o dziwo. Jakoś tak dotyczą takich sfer, które mnie w tej książce, to coś na zasadzie, że ta książka jest o wszystkim i o niczym. No to jest taka, no i co z tego? To nie jest, nie ubodło mnie na razie te uderzenia. Tak, bronię się.
Ja jeszcze się na chwilę zatrzymam, bo to mnie jakoś bardzo interesuje i tak, wiesz, ciekawi, że może dlatego, że to gdzieś przez siebie przepuszczam. Mm. Cała ta instytucja w ogóle takiego właśnie wychodzenia do ludzi i poddawania się ocenie, a po drugiej stronie człowiek, który właśnie sobie na przykład wymyśli postać taką, żeby go chroniła, no to cały czas mi się wydaje jakiś taki proces pchania się, pchania to jest też złe słowo, ale wchodzenia w takie trudne sytuacje, naprawdę takie challenge'ujące, takie, wiesz, stawiające przed tobą poważne wyzwania i jednocześnie od razu uruchamia się ten proces dbania o siebie. I nie wydaje ci się to ciekawe, że tak właściwie skonstruowane jest trochę twoje całe życie?
No.
Wiem, odważne słowa, ale możesz się do nich odnieść, bo to tu jesteś. Ja mówię ze swojej perspektywy, że z mojej perspektywy to wygląda tak, że cały czas wchodzisz w sytuacje stresujące, w których jesteś poddawany ocenie, których się boisz i tutaj też w ogóle ukłon za to, że mimo, że się boisz, to wchodzisz.
No, no. ale już chyba wiem, co chcę powiedzieć, ale to koniec.
No to śmiało.
Bo jednak trochę w tym nie dostrzegasz tej drugiej strony.
No.
To w sumie też a propos tego komika, że jak mi nie wyjdzie żart i tak dalej.
Tak.
Ja to kiedyś nawet chyba na scenie przez chwilę miałem taki delikatny, krótki żart, którego potem zrezygnowałem, bo nikt go nie chciał słuchać, ale on był takim właśnie efektem szczerości mojej przez chwilę na scenie.
Mhm.
To jest tak, że jak na mnie wyjdzie, to rzeczywiście jakby idzie wszystko w dół, tak? Czujesz się najgorzej na świecie, ale jak wyjdzie, to też jest ta nagroda większa, więc jakby i to wszystko trochę się kręci wokół
jak
tego.
Jak w uzależnieniu trochę.
No tak, i myślę, że totalnie ja bym wiązał całe to występowanie swoje na scenie, pisanie książek i prowadzę z jakimś elementem uzależnienia.
Od czego?
No od uwagi pewnie, albo od jakiejś takiej, myślę, że od uwagi, ale od bo jeszcze inaczej powiem, jakby ja miałem dość mocne takie wejście w to wszystko. Poszedłem tak z ulicy do programu typu Talent Show i ten program wygrałem.
Mhm.
W związku z czym nabrałem takiego przekonania, że mi się udaje, że ja umiem, że zawsze będzie wspaniale. I poczułem, znowu bym do narkotyków pewnie, znaczy nie do uzależnienia, ale to wydaje mi się, że to jest, jak się czyta różne historie uzależnieniowe, takie no, najczęściej właśnie takie narkotyczne, tak? To ci wszyscy ludzie mówią, jak pierwszy raz spróbowałem, to było takie cudowne, a potem cały czas chciałem, żeby było jak za pierwszym razem, ale nigdy nie było. To nie jest tak, że u mnie nigdy nie było jak za pierwszym razem. Ja potem wracałem czasami. Miałem wiele momentów w życiu, w którym były takie cudowne uczucie, że ludzie cię kochają, dostrzegają i jesteś w środku uwagi innych i masz poczucie, że to jest wspaniałe. No ale to właśnie uzależnia. A, czyli wyjdzie ci tak raz, potem 7 razy ci tak nie wyjdzie, ale cały czas będziesz próbować. Bo pamiętasz ten pierwszy raz doskonały. No, że to 7 razy się wiąże z porażkami, ze złymi opiniami, z no, takim rollercoasterem emocjonalnym. No to ty o tym wiesz, ale za każdym razem, no dobra, to jeszcze coś tam, może teraz będzie dobrze. Oczywiście ja sobie teraz takie proporcje przedstawiam, jakby mi zawsze nie wychodziło, od czasu tylko wychodziło. To też tak nie jest, po prostu te porażki bardziej bolą zawsze i o nich się więcej mówi. Ja czasami próbuję na siebie patrzeć bardziej obiektywnie i wtedy myślę, kurde, bardzo dużo rzeczy mi się udało, wszystko było super i to nie jest tak, że ja jestem takim tutaj jakimś chodzącą porażką, chociaż czasami po prostu może to takie moje też takie pewne narzekactwo, które z domu wyniosłem, jakby przejawia się też tym, że bardziej roztrząsam porażki niż cieszę się tym, co wyszło. Natomiast no to wszystko chyba wynika właśnie z tego dążenia, żeby wiesz, smakowało jak za pierwszym razem.
Ciekawe. Tak, a nie jesteś tym zmęczony?
Jestem. I dlatego tylko widzisz, jak na przykład warto sobie w tym przerwy robić. Ja kiedyś sobie zrobiłem 5 roku przerwy do jakichkolwiek takich wystąpień, powiedzmy, publicznych. To nie jest jakaś wielka skala. Ja jestem Dawidem Podsiadło, żebym musiał uciekać od wielkiej sławy i wiesz, tego, że nie mogę sobie wyjść do sklepu, tak?
Nie, no dbałeś o siebie.
No tak, ale no, w każdej skali jakoś jest coś takiego potrzebne. No ja tego kiedyś potrzebowałem, teraz trochę też potrzebuję i nawet w sumie rozmawiamy w momencie, w którym sobie taką przerwę miesięczną, no już zacząłem w zasadzie.
Aha, nawet. To mówisz o urlopie jakimś.
No mówię o takim, że jestem w procesie, to jest też.
To ja mogę spróbować zgadnąć, bo gdzie,
A ja już to paplałem w wywiadach gdzieś. Tak.
Ale nie tak wprost, więc włączył mi się Sherlock Holmes i zobaczymy, czy się potwierdzi. Bo ja też właśnie trochę miałam wrażenie, tylko jakby teraz mi się uzupełnia ten obraz jak puzzle. To, co mówisz, jest takim uzupełnieniem do tego, co mi wychodziło, że właśnie trochę odnosiłam wrażenie, że jesteś zmęczony, tylko nie do końca wiedziałam czym. I trochę zaczęłam wnioskować, że powiedziałeś coś takiego w jakimś wywiadzie, że chcesz zrobić krok wstecz nawet. I domyślam się, że z czegoś zrezygnować, kiwa głową, to dla tych, którzy słuchają. Czy to będzie rezygnacja?
A, bo niektórzy nas nie widzą,
I twój kaszmirowy sweter nie jest widoczny.
Ja przypomnę, bo może ktoś może powiedzieć, że mam kaszmirowy sweter, bardzo drogi, wydałem na to za dużo pieniędzy i muszę teraz go wynosić.
Chociaż nadal uważam, że to jest podejrzane, że skoro był tak drogi, to była kolejka w tym sklepie za tobą. Bo...
Ale to była do innych swetrów.
Tańszych. Wracając, bo rozumiem, że będziesz porządkował swoje życie zawodowe.
Tak, raczej obcinając niż dokładając.
Zgaduję, co obetniesz.
Obetnę coś, co jest najmniej...
Poczekaj, no chcę zgadnąć.
Tak, przepraszam.
A nie, bez
odpowiedzi. Zgaduj, dobrze zgaduj, tak.
Szkło kontaktowe?
Nie.
No ale nie mam talent.
Mam talent, tak.
Żartujesz.
Chyba po raz pierwszy to mówię tak w miarę publicznie, więc nie wiem, czy... Znaczy zamierzam, noszę się z takim. Chodzi mi o to, że chcę... odrzucić z mojego życia zawodowego te rzeczy, które służą mi, powiedzmy, wypełnianiu portfela i są takie mało, niespecjalnie wnoszące coś do tego życia i takie, w których nie gram na siebie, tylko na jakiś program, instytucję, telewizję czy cokolwiek. Jakby chcę pójść w kierunku, tak, bardzo buńczucznie to zabrzmi, po prostu jakiejś mimo wszystko niezależności, robieniu dobrze sobie, a nie innym dookoła. No i tak. Więc zamierzam wyczyścić głowę trochę, bo to są takie rzeczy, które nie zajmują wbrew pozorom dużo czasu. W zasadzie w ciągu roku to nie jest tak, że udział w jakimś programie rozrywkowym to jest, prawda, robota od poniedziałku do piątku albo w ogóle przez cały tydzień ileś godzin dziennie. To jest skandalicznie mało czasu w stosunku do na przykład pieniędzy, które się za to dostaje, ale poziom takiego zaangażowania gdzieś w głowie, oczekiwań, stresów i też takich wizerunkowych różnych powiązań jest duży. To jest intensywne. I
czyli wybierasz wolność.
Wybieram jakąś wolność, chcę sobie zafarbować włosy. I
jak Filip Heiser.
I robić, ale nie, on źle zafarbował, brzydko.
Brzydko?
Brzydko, ja lepiej zrobię to.
Na czerwono, jak Michał Wisiecki. Nie,
zrobiłem tak, miałem 15 lat, bo żałowałem potem. No po prostu chcę tak trochę, uznałem, że ja nie jestem aż taki stary, żeby musieć już tylko myśleć o tym, jak wybudować sobie na przykład dom albo kupić działkę, o czym piszę zresztą w książce. Znaczy dalej chcę kupić, ale generalnie rzecz biorąc trochę zacząłem za bardzo się koncentrować na takich przyziemnych rzeczach, takich, które, gdzie zainwestować pieniądze zarobione, co zrobić, jak sobie tak... Nie, to ja jeszcze jestem za stary, ja jeszcze muszę trochę poszaleć. No za młody, chciałem powiedzieć, nie taki stary.
Jestem bardzo ciekawa, co cię do tej decyzji skłoniło. To znaczy, rozumiem, że to był proces, ale jednak decyzja musiała być trudna, bo ja nawet obstawiłam ten drugi program, ponieważ uznałam, że jeżeli... To nawet nie chodzi o ciebie, tylko sobie pomyślałam, że jak się jest w tej machinie telewizyjnej i ma się faktycznie w zasięgu duże pieniądze, a są chyba
ale
całkiem...
to jest jedyne, wiesz, chodzi mi o to,
ale wiesz, dla wielu osób to by była bardzo trudna decyzja, właśnie
Z drugiej
względu...
strony po to robisz, żeby móc je mieć i potem nie musieć ich chcieć więcej, znaczy, bo inaczej wpadniesz w jakąś taką matnię, taką, którą moim zdaniem wpadają ludzie pracujący w telewizji, to znaczy chcę więcej i widzę to po tych ludziach, że tam nie ma tego momentu zatrzymania. Znaczy, znam ludzi, którzy totalnie, oni naprawdę mogliby sobie to wszystko odpuścić, żyć z dala od mediów, zarobili masę pieniędzy, mają po 15 mieszkań, wiesz, po prostu domy i 15 samochodów. No i w tym momencie po co ci taki, wiesz, po co ta uwaga mediów? Po prostu to jest ciągłe jakieś tam ryzyko, jakiś stres, jakiś ciągle jesteś na świeczniku, nie możesz sobie na pewne rzeczy pozwalać. No i myślę, że to jest po prostu jakiś też rodzaj znowu uzależnienia, więc nie ma co tego uzależnienia hodować. No. Tak.
Ciężko było podjąć tą decyzję?
Nie, bo nie, no tu znowu muszę wejść w tłumaczenie, znaczy wiesz, nie, z rzeczy, w których nie jesteś naprawdę dobry, w których nie jesteś naprawdę dobrym i robisz to tylko dla pieniędzy, nie jest w gruncie rzeczy ciężko zrezygnować. Gdybym ja tam był, wiesz, uwielbiany i noszony na rękach i jeszcze za to zarabiał niezłe pieniądze, to ciężko by mi było pewnie zrezygnować. A dochodzi do tego taki aspekt, że trochę się męczysz za pieniądze. No to wtedy nie, to nie jest tak trudne.
Ale to znaczy, że się trochę sobą rozczarowałeś na pewnym etapie?
Ale nie wiem, czy do końca sobą. Po prostu wydaje mi się, że moje miejsce jest gdzie indziej. Jakkolwiek to nie zabrzmi.
Ładnie to brzmi.
No bo wiesz, jak robisz kilka rzeczy, jedna ci nie wychodzi, to może warto się skupić na tych, które wychodzą i nie próbować na siłę być gdzieś, gdzie może po prostu... To nie jest naprawdę wielka potwarz dla człowieka być nie najlepszym prowadzącym program rozrywkowy w telewizji. Są gorsze rzeczy, które można robić.
No, ale wiesz, to też jest tutaj praca nad swoim ego, bo tak, jednak wybrano cię, jesteś tym szczególnym człowiekiem, którego postawiono na scenie, działasz i wiesz, może od tego sodówka jakaś się pojawić, nie twierdzę, że u ciebie była, ale jakieś poczucie podbicia własnej wartości, a tu znowu wracamy do tematu, że to było, jest gdzieś ważne.
Bardziej wiesz, o tyle to jest decyzja może trudna, że rezygnujesz z takiego, no a ja im jednak pokażę, ja się nadam, ja będę lepszy, ja to ambicjonalnie do tego podejdziesz, nie dam nikomu jakby myśleć, że to jest jakaś porażka, że trzeba się przyznać czasem do takich jakichś, właśnie nie porażek konkretnie, bo nie nazywam tego porażką, ale czegoś, że no nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący, a poza tym, nawet jak momentami byłem, to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą i za bardzo się musiałem do tego naginać.
No. Nie byłeś sobą, bo musiałeś wchodzić w rolę.
Ja ogólnie lubię wchodzić w rolę i czasami właśnie wchodzę nawet w nie bardzo dobrze, ale w tamtą jakoś nie potrafiłem.
Coś ci nie leżało.
Tak. No są takie role, w których nie leżało.
A ja myślę, że dlatego ci nie leżało, że to był duet i że były dwie silne osobowości?
Na pewno też, ale...
Z całym szacunkiem do drugiej osobowości, zupełnie bez żalu.
Z pewnością też tak było, tylko że no jak jedna ma już 13 sezonów za sobą i totalnie taki poziom zaufania olbrzymiej ze strony widzów, produkcji, wszystkiego dookoła, to ciężko, to musisz naprawdę walczyć o tą swoją pozycję. A ja nie jestem typem niestety walczaka, raczej jestem taki, że albo mi się coś uda i trochę tak samo wszystko przychodzi, albo wolę odpuścić, no bo rzeczywiście jakby emocjonalnie by mnie to bardzo mocno angażowało, to ciągłe taka walka o swoje. Dookoła masz ileś rzeczy, które mogą cię zanieść dużo, dużo wyżej w takiej zawodowej karierze. Nawet na to w ten sposób patrząc. No.
Mówisz o innych rzeczach, które
które robię, a które siłą rzeczy...
Które będziesz teraz inwestował.
No inwestował czas i głowę przede wszystkim, no.
I to są jakieś...
I też wizerunek, bo to jednak jest coś takiego, że no jesteś tym prowadzącym program familijny w gruncie rzeczy, tak? Więc są inne rzeczy, które robisz i trochę cię to wiąże. Przeklinanie w sferze publicznej jest trochę bardziej, jest trochę trudniejsze w momencie, w którym wiesz, że możesz się liczyć z tym, że ktoś do ciebie zadzwoni i powie: Michał, wolelibyśmy, żebyś tego nie robił na przykład, albo nie reklamował czegoś, albo czegoś coś tam nie powiedział. Albo nie angażował się w jakąś, nie wiem, awanturę polityczną, jak mi się zachce.
Brzmi bardzo sensownie i brzmi to trochę jak kolejna decyzja w twoim życiu podjęta w przemyślany sposób, ale też podążanie za sercem. Już taką decyzję podjąłeś kiedyś taką decyzję, wybierając nie prawo, a heheszkowanie, no, śmieszkowanie.
Wtedy mi się to sprawdziło, więc może dlatego teraz też.
Ale właśnie dlatego chciałam zapytać, dlaczego mówisz o tym, że to jest krok wstecz?
No, ale wstecz w takim rozumieniu bardzo, wiesz, nie wiem, krótkoterminowym. Się może wiązać z tym, że uwaga na mnie gdzieś tam będzie mniej skupiona, pieniędzy będzie trochę mniej przez, nie wiem, rok. No, gadam, jakby to były jakieś wielkie wyrzeczenia, heroizm, Bóg wie jaki. No, mówmy się, to nie jest, wiesz, ja nie pozbywam się, to nie jest tak, że sprzedaję cały swój dobytek i idę, wiesz, jakby pod most, no głupio to brzmi, no nie jest to żaden wielki heroizm tutaj z mojej strony, że ja z czegoś rezygnuję niestety, albo stety. Ja ostatnio sobie tak wymyśliłem, że warto jednak patrzeć na to, co będzie za 10 lat, a nie za 2 lata.
Czyli w jakim kierunku chcesz teraz iść?
Mówisz o tym, co konkretnie chcę robić zawodowo, tak? To znaczy, co...
No nie musisz jakoś bardzo konkretnie wchodzić na jakiś bardzo detaliczny
poziom. Poczułem magię i siłę taką...
W
pisaniu w ogóle, ale też w social mediach i w tych, że jak się je ciut bardziej profesjonalnie i tak rzetelniej prowadzi i traktuje się to trochę jak własną telewizję na przykład, własne medium, to naprawdę można jakieś niesamowite rezultaty tym osiągać. I ja dość dobrze się dostosowuję do tego, co się dzieje dookoła. Pojawia się jakiś, jakby, nie wiem, wybucha pandemia, to ja jakby w tych social mediach nagle tak się uruchamiam i nawet okazuje się, że ludziom się wtedy moje spostrzeżenia i komentarze bardziej podobają niż takie codzienne. Głupio to trochę brzmi tak lekko cynicznie, że wtedy jak jest kryzys, to ja działam i piszę i to się jakoś...
Może
wtedy...
bardziej, że komentowanie ważnych rzeczy,
no,
ważnych momentów.
Generalnie nie? Wtedy ja i publiczność mamy, krótko mówiąc, ten sam kontekst, tak? No bo jak wszyscy dookoła mówią o jednym, to łatwiej jest się dogadać i tak. Jak ja żyję jakimś jednym problemem, a moja, że tak powiem, moi followersi innym, no to, o czym ja piszę, nie znajduje takiego zainteresowania. No ale to nieważne. Chodzi o to, że odkryłem magię trochę social mediów. 2022 trochę późno, ale jednak uważam, że chciałbym je rozwinąć, podchodzić do tego tak jak do pracy i zrobić z tego coś, co byłoby moim małym TVN-em.
Imperium.
Imperium. Co to i znaczy? Wokół tego chciałbym się skupić, tak. Tak
no, zrobiłem. Ale poczekaj, co to znaczy? Chcesz jakieś formaty wymyślić?
Nie, znaczy też będziesz... o tym myślałem, no. Ale to wiązałoby się już z YouTube'em, nie z Instagramem, a ja na razie instagramowy jestem tak najbardziej, w sensie, że tam się chyba tak najlepiej czuję, mimo że nie mam jakiejś masy followersów, ale kocham ich bardzo i mamy dobry kontakt. Spotykamy się na święta. To jest świat, w którym chciałbym... A książka też, to znaczy nie ukrywam, że chciałbym pisać dalej i jestem w jakichś takich wstępnych rozmowach z redaktorem Maxelonem, który mi powiedział, że tak, że fajnie, że jakieś pomysły, zaczęliśmy się nimi wymieniać, ale piliśmy koniaczek, więc te pomysły nam się strasznie zaczęły podobać i zamiast je wymieniać, to już na drugim czy trzecim się zatrzymaliśmy i tak, to jest super, to bierzemy.
No, czyli będzie kolejna książka i pewnie w jakiejś... Będą te lata 90., które gdzieś tam się przewinęły w jakichś rozmowach, bo to by było faktycznie, ja też mówię też, bo widziałam twoją rozmowę z Justyną Dżbik-Kluge, która mówiła, że lubi te wątki rodzinne. Ja też je bardzo lubię i w ogóle lubię wszystkie rzeczy, które były takie bardzo osobiste, ale osobiste w takim rozumieniu właśnie relacji, no bo to, że okulary ci w trakcie oddawania moczu spadają, też jest osobiste. Oczywiście spoko, ale wolę te kwestie właśnie relacyjne.
Ale te kwestie rodzinne i relacyjne to są w tej książce... Na przykład jest jeden rozdział, który ja chciałem wyciąć, a redaktor Maxelon przekonał mnie, żeby go zostawić.
Który?
A zgadnij teraz.
Ten dosyć ostatni...
Nie. Raczej na początku i raczej dosyć długi.
No te święta, tak? Co tak, jest tym Malcolmem tak, zainspirowane.
Tak, chyba nawet tam napisałem.
Chyba tak.
Że to mi... Tak, uważam, że to stylistycznie w ogóle jest z innej bajki niż większość tej książki. Mhm. Jest bardzo mocny chyba ten wpływ Malcolma i takiego pisania trochę komediowego, takiego, że tam jest nastawienie na żart, na jakąś taką elokwencję, powiedziałbym chyba sztuczną jednak. Tak, no ale ustaliliśmy i to też gdzieś tam jest, powiedzmy, takie didaskalia jednak tam są, to znaczy, że książka jest pewną zabawą formą i okej, to wrzućmy tam rozdział, który nie pasuje, ale napiszmy, że on nie pasuje, tak jak, nie wiem, nie pasuje, powiedzmy, felieton na Adamie Małyszu, który jest w samym środku i od początku miał tam być. I jakby... I to są takie relacje rodzinne, które tam są, powiedzmy, w tym opisie, tam, że święta, no ale tam nie ma szczerości aż takiej bardzo, bardzo rozwiniętej, powiedzmy, tak? To jest bardziej kierunek komediowo, na komedię, na efekt, pewne efekciarstwo nawet tam jest, ale nie ma tam takiej szczerości. A już w tych takich fragmencie, który przytoczyłaś, czyli tam moi rodzice zgrają ze mną w grę, jest absolutna szczerość i to jest jeden do jednego to, co wtedy myślałem, to, co widziałem, to, co się wydarzyło. Więc rozumiem, że chodzi ci o tę drugą część,
tak.
Nie tą pierwszą, tak. Taką powiedziałbym właśnie. Tak. Nie wiem, zaraz o co chodziło Justynie właśnie, szczerze mówiąc, wtedy, bo ona powiedziała tak po prostu.
Tak. No. Chyba wiesz, o jakiś rodzaj takiego vibe'u trochę chodziło, takiego klimatu.
Myślę, że... Znaczy to jest klimat, może, wiesz, który może bardzo jakiś... lubię o nim opowiadać. Każdy, kto mnie zna, wie, że... Jak trochę dłużej się ze mną rozmawia, to od razu wchodzę w opowieści o moich wujkach, o wujku Piotrku, którego w ogóle prawie nie ma w książce, jest materiałem na absolutnie dwie osobne książki.
Ja nie pamiętam wujka Piotrka.
Bo go nie ma.
Powiedziałeś w ogóle go
nie
prawie.
Bo go nie ma, a ja z nim cały... Robiłem kiedyś stand-up, który nazywał się Moja Walka i opisywał w zasadzie moje dzieciństwo i tam były slajdy z dzieciństwa. I on był tam takim bohaterem, głównie było moim tacie i relacjach z tatą. Natomiast było bardzo dużo też o wujku Piotku takim, który był też wujkiem takim i zdjęcia fajnie pasowały do tego, nawet film z wujkiem Piotkiem był. Wujek Piotek umarł w trakcie tego momentu, w którym ja robiłem te spektakle, znaczy te występy, monologi powiedziałbym, więc on był troszkę puentą, nagle się stał całego występu wujek Piotrek. Uważam, że jest absolutnie materiałem na książkę, bo oni są, on, mój tata i takie, powiedzmy, środowisko, czy tam grupa takich ludzi, którym się udało w latach 90. I my mamy jako społeczeństwo takie, powiedziałbym, bańki, w których żyjemy. Podejrzewam, że i twoja, i moja, może to jest wspólna bańka, raczej negatywne zdanie o tych ludziach. To znaczy takie, że traktujemy ich jako dorobkiewiczów, jako tych właśnie, że tam im się udało, ale całej masie ludzi się nie udało. Ja też się w tym pławiłem, w takiej, że było mi trochę wstyd, że mam rodziców, którym się udało, że jeździłem do liceum, czasami mama mnie zawoziła autem i kazałem się wysiadać wcześniej, chodziłem z plecakiem, żeby udawać takiego, wiesz, bardziej z ludu, że ja nie jestem taki, że mnie mama do szkoły zawozi, bo ma auto lepsze niż inne mamy na przykład i był mój wstyd z tego powodu. I trochę się z tego wyleczyłem, ale nie też w taki sposób, jak czasami się to przedstawia, wiesz, że ja będę jakoś się strasznie emancypował i teraz mówił, że ja jestem w ogóle pokrzywdzony, bo musiałem się wstydzić za bogactwo swoich rodziców na przykład, bo też jest taki kierunek, mam wrażenie, taki w drugą stronę. Mało się o tych ludziach mówi tak jak oni, znaczy bez tej jakiejś takiej, takich okularów, jakiejś soczewki naszych poglądów po prostu. Te poglądy są prawicowe, lewicowe, liberałowie będą teraz opowiadać, że wtedy po prostu jak ktoś miał pomysł i pracował, to zarabiał, jak ktoś nie, to mu się nie udawało i trudno. Mocni lewicowcy powiedzą, że eat the rich i w ogóle to skupmy się na tym, którym się nie udało. No tym się akurat udało, ale zachowali pewną prostotę bardzo. Znaczy moi rodzice nigdy nie zostali snobami, tylko stali się, znaczy kapitał kulturowy, który mieli jest cały czas taki sam. Co brzmi być może trochę obniżająco teraz ich status, ale tak jest. I w sumie to bardzo szanuję i mi się to podoba. I ci wszyscy ich znajomi też są tacy. I cały czas nigdy nie odcięli tych kontaktów jakby z ludźmi, którym się nie udało. I to jest moim zdaniem ciekawe. I to mało jest w kulturze po prostu zainteresowania tym wszystkim, tymi ludźmi.
Czyli to jest kierunek, który by cię interesował, ale jako inspiracja...
Przesadziłem z tym opisem, przepraszam, strasznie tak odleciałem.
Ale zobacz, jak trzymałam, pamiętam pytanie. To jest ten kierunek. I teraz pytanie, czy to, rozumiem, że reportaż to by było za daleko posunięte poza tym.
Za ambitnie.
Też jakoś twój lekki styl by chyba...
Chociaż... Nie, no ja nie wyzbędę się jakiejś komediowości.
No właśnie, ale chcesz opisywać tak jeden do jeden, czy potraktować to jako inspirację?
No... Gdzieś pomiędzy, no, bliżej jeden do jeden. To znaczy,
zacząłeś
raczej...
już pisać?
Nie, ale mam pewne takie, chyba nawet miałem jakieś takie fragmenty, które kiedyś sobie zacząłem. Poza tym to jest pewien problem, bo ja nie wiem, czy ja potrafię odpisać rzeczy, które się wydarzyły kiedyś, bo to jest de facto już pisanie historii na nowo, to znaczy na bazie doświadczeń jakichś starych historii, opowieści, ale ta książka jest jednak... w jakimś sensie dziennikiem, reportażem, to znaczy jednak no, pisałem na bieżąco, coś się dzieje, ja pisałem. Jak coś się przestawało dziać, to ja nie potrafiłem potem z odtworzenia jakby tak trochę, wiesz. I nie wiem, czy będę potrafił po prostu pisać. Ten temat mnie interesuje bardzo, uwielbiam o nim opowiadać, ale czy potrafię do końca pisać o tym, co się działo 30 lat temu, to ja nie wiem. Temat jest frapujący, uważam, że ciekawy i dobrze by było, gdyby częściej się pojawiał, nie wiem, w kinie, bez skrajności, bo chodzi o to, że się pokazuje skrajności cały czas, a takich trochę, moi rodzice to nie są bogacze, to są taka klasa średnia, no im się udało na tyle, że tam jeździli sobie na wakacje w latach 90. za granicę, nie na Hawaje, tylko na Wyspy Kanaryjskie na przykład, ale byli bogaczami na tych Wyspach Kanaryjskich, byli tam, żyli ze skromnie, tak patrzyli na ten bogaty świat z takim, o Boże, my tutaj ze wsi przyjechaliśmy, wow, jak to pięknie.
Mi się wydaje, że i temat, i warsztat masz. Pytanie tak naprawdę, co byś chciał opowiedzieć, bo tak naprawdę nie jest ważne, czy ty to pamiętasz jeden do jeden. Ważne jest, co będziesz chciał opowiedzieć tą historią. A tak jak ciebie słucham, to wydaje mi się, że gdzieś tam się klaruje pewna myśl. I wiesz...
Taka malutka taka myśl.
Ale jakiś pomysł chyba jest. A twoi rodzice już wiedzą, że będziesz znowu o nich pisać?
Nie. Nie wiem jeszcze, czy będę o nich pisać, ale... Szczerze mówiąc, z redaktorem Maxelem ten pomysł przy koniaczku, który najbardziej nam się spodobał, to akurat dotyczy Ukrainy, więc...
O!
Ukrainy i...
A to też była moja kolejna myśl.
I moich doświadczeń, bo mam rodzinę tam jednak i też trochę dotyczy rodziny tej polskiej, dlatego że raz nam się zdarzyło taki dziwny męski wyjazd, o którym chyba raz napisałem na Instagramie. I tu jestem zadowolony, chyba ładnie wtedy napisałem. Uważam, że to był
bardzo ładnie, to jest na mojej liście pytań właśnie, więc możesz się rozwijać w tym pytaniu.
Znaczy chciałem, krótko mówiąc, to co tam jest w tym wpisie na Instagramie i paru zdjęciach, to chciałem zamienić w coś dużo dłuższego, bo to był wyjazd, który miał absolutnie mnóstwo przedziwnych sytuacji, momentów. I w zasadzie od momentu, w którym wróciłem wtedy do Polski, to było 6 lat temu, to ja wiedziałem, że coś kiedyś powinienem wokół tego zrobić. I zawsze mi się marzyło, żeby to było coś fajnego od scenariuszu na film po książkę, bo to był naprawdę magiczny wyjazd. Znaczy dwa pokolenia Polaków jadą szukać swoich korzeni, ale w międzyczasie jest bardzo dużo alkoholu, wewnętrznych relacji międzyrodzinnych, ale okoliczności zagranicznych takich. Ukraina zaraz po wojnie w Donbasie, to znaczy rozpoczęciu 2015 to był chyba nasza rodzina tamtejsza, ciekawa, specyficzna, bo tam ja tylko napisałem o wujku Rutku, był taki wujek, ale był też jego syn Andrzej, który prawdopodobnie jest gangsterem takim realnym, takim bez żartów, takim, że...
Ukraiński gangster.
Ukraińskim, tak. Ale porządny.
Z wiadomo, sercem, z kępów. Tak.
No więc nie, z Nachornych.
A, okej. Okay.
Tak.
A co to była w ogóle, skąd ten pomysł się pojawił? To, jak rozumiem, był pomysł twojego taty, żeby tam pojechać?
No taki ogólno-tatowo-wujkowy pomysł, coś takiego. My do tego Lwowa już się tam, to była moja druga tam wizyta, tata tam jeździł częściej, wujek jeździł. To młode pokolenie, czyli ja, moi kuzynowie, nie mieliśmy kontaktu z tym Lwowem za bardzo. Mieliśmy takie z opowieści. U nas się o tym Lwowie i Ukrainie, o tej rodzinie opowiadało zawsze w domu. I za czasów Związku Radzieckiego oni wszyscy tam jeździli, oni do nas jeździli. Ale jak już w tej nowej rzeczywistości, to był trochę taki obcy świat. I chcieliśmy zobaczyć, jak on się zmienia. Że tam to było takie, no a słyszałem, że we Lwowie to knajpy porobili, to były takie tego rodzaju dyskusje u nas w domu się prowadziło, no i w końcu uznaliśmy, że warto to wszystko sprawdzić i pojechać.
A pamiętasz, co było impulsem? Zawsze mnie to ciekawi, wiesz, no bo jeżeli to było wałkowane tak od lat, no to dziwne, że nagle jest taki zryw i w dodatku ty byłeś 7 lat młodszy.
Dyskusje są często, znaczy te impulsy są często bardzo praktyczne, typu na przykład hotel mógł być tani i teraz jedziemy, bo są bilety tanie i coś tam, tak.
A pamiętasz, z jakim nastawieniem jechałeś i co cię tam...
No takiej przygody, takiej wewnętrznej przygody rodzinnej. Ja jestem jednak z tą rodziną mocno związany. Ci kuzynowie, którzy ze mną jechali, to są tacy trochę moi starsi bracia. Dużo są starsi, mam mocno starszych kuzynów. Też dziwna ta męskość tego wyjazdu, że nie pojechała żadna kobieta, to pojechali jakby trójka z tego pokolenia takiego, powiedzmy między 60-70 lat. To był mój tata, jego szwagier, bo też jeszcze te warstwy takie, szwagry tam jechały, tak? Plus brat mojego wujka, czyli szwagra mojego taty z Poznania, jakiś element poznański się pojawiał. On tam chodził po tym Lwowie, już taki mocno podchmielony i tym Ukraińcom mój KKS Lech i oni tam nie wiedzieli, co chodzi. No tak, ale chyba właśnie wygrał jakiś mecz wtedy w ogóle, tak swoją drogą.
I to
on dlatego
informację.
Tak chodził i tam.
Okej. Okay. Masz jakieś takie szczególne wspomnienie stamtąd, takie dla siebie, które wyniosłeś? Ja rozumiem, że
z tego wyjazdu?
No.
Oj, bardzo dużo. Bardzo dużo. Na przykład pierwszy raz widziałem mojego tatę płaczącego bardzo, przez wiele godzin. On by nie chciał chyba, żeby to się pojawiło w tym wywiadzie, ale trudno. Więc bardzo dużo dziwnych.
Ze wzruszenia?
Z mieszanki chyba jakichś w ogóle.
Emocji.
Emocji, alkoholu, który tam piliśmy nieustannie niestety. To był bardzo taki, to naprawdę był wyjazd, który gdyby zamienić na dobry scenariusz filmowy, to byłby taki mocno smarzowskim by pachniało.
Bo to po ilu latach twój tata spotkał tę rodzinę?
On ich nigdy nie, znaczy częściej nie spotkał nigdy, poznał ich po raz pierwszy. A tych, których tam spotkaliśmy, to on ich nie pamiętał. To było dziwne. Oni stwierdzili, że oni go znają, że kiedyś byli u nas, a on ich nie pamiętał. To takie, ale też tej rodziny z Ukrainy przyjeżdżało do nas tak dużo, to była jakaś taka... Mi się oni w ogóle zawsze mylili, te wszystkie ciotki, wujki, te ciotki głównie, tam były, kobiet było więcej w tamtej części rodziny. No taka magiczna to była historia, ta podróż. Bo to było takie zupełnie dosłownie chodzenie po grobach, po terenach, które no, były w samym epicentrum, wiesz, Wołynia i całej tej historii. Jakieś takie historie typu, że tam był jakiś słynny las, po którym dziadek bał się wchodzić do tego lasu, tak? A my widzieliśmy potem ten las. A to wszystko okraszone jeszcze takim trochę, wiesz, skandalicznym w jakiś sposób takim sosem imprezowym takiego wyjazdu, że jedziesz do miejsca, gdzie jest tanio, gdzie można po knajpach pochodzić. A jeszcze ci się to miesza właśnie z takim jakąś martyrologią dziwną, no przedziwny wyjazd. Chyba nie powinienem tego wszystkiego mówić tutaj, ale
dlaczego?
Dobra. No bo teraz już tata rzeczywiście się
wkurza. No to o stand-upie, a tata. Może tak. Nie, a może, właśnie nas zaskoczy.
A może nas znowu zaskoczy, tak.
No ja bym bardzo chciała, żeby taka książka powstała, ale to tak bardzo, bardzo. Jeszcze zobacz, masz, tak, masz tę mieszankę, o której właśnie powiedziałeś, czyli te takie dwa światy. Jeden jakiś taki historyczny, nawet kilka tam jest światów. Jeden historyczny, drugi ten rodzinny, trzeci jest ten plan taki alkoholowo, gdzieś tam imprezowy, przenikający. A do tego jeszcze wpleść twój humor.
Ojej, no tak, ale teraz jest bardzo wysoko poprzeczka zawieszona, a ja sobie mówię, że każdy pomysł na etapie pomysłu jest dobry.
Ale wiesz, o co chodzi? No tej książki nie może napisać nikt inny.
No, znaczy tej żaden historii. Z moich kuzynów jej nie napisze, którzy tam byli.
Dokładnie.
Bo są prokuratorami.
O,
no. No to kolejny wątek.
No tak, no, no tak, bo ty jesteś, ty też prawie byłeś prawnikiem, więc...
Prawie.
No. Dobrze, poczekaj, patrzę sobie na swoją rozpiskę, bo ja tu miałam listę rzeczy, które, o które cię nie podejrzewałam.
Właśnie, jakoś zaczęliśmy chyba...
Tak. No to teraz druga rzecz. Nie, możesz zerknąć na zegarek, widziałam, że sięgasz.
Delikatnie tylko.
Nie, no w ogóle to nie. Ile, która jest?
Jest okej, 14.24.
14.24?
Tak.
Jakoś też niedługo gadamy.
No właśnie, a jesteśmy dopiero na pierwszej kartce?
Tak. Nie no, żartuję. Przecież ja nie korzystam z kartki.
No dobrze, dobrze. Dobrze. To jest tablet, okej.
Słuchaj, ja cię chciałam zapytać o scenę z książki, która mnie najbardziej poruszyła.
I to nie było okulary wpadające do kibla.
No właśnie nie. To było na drugim miejscu. Chodzi mi o scenę na końcu z Lolka.
Aha, okej. Okay. Redaktor Maxa by bardzo chciał, żeby ona była na końcu.
Tak. Właśnie zastanawiałam się, kto ją dramaturgicznie tam
powiedział,
ułożył.
Że to będzie mocne uderzenie. Że to
przekaż wielkie podziękowania ode mnie redaktorowi Maxelonowi. Uważam, że to było... No tak, to jest dobrze opowiedziana w tym momencie historia, patrząc na książkę w całości, bo ta historia... No, nie wiem, jak wy o niej rozmawialiście, ale dla mnie to jest trochę już taka spowiedź komika.
No, ona zahacza o te tematy, o których rozmawialiśmy trochę na początku, czyli tego nastawiania się na stres i na różne takie w ogóle, co rządzi umysłem kogoś, to wchodzi na scenę, żeby rozśmieszać ludzi. No i ten taki narkotyk, to działanie, że muszą bić brawo i musi się podobać. Jak do tego dochodzi jeszcze taka pozycja zawodowa, którą ja akurat w tym konkretnym występie trochę miałem, czyli było dwóch komików jakby na plakacie. Ja miałem być tym lepszym, tym, który dostaje pewnie większe pieniądze za występ i który ma być no, lepszy, fajniejszy, ma się spodobać bardziej ludziom, a ten pierwszy wychodzi i ludzie są zachwyceni. A ty wiesz, że od jakiegoś czasu olewasz robotę, bo się nie przygotowywujesz, bo wydaje ci się, a to mam już sposoby, coś tam zagadam z publicznością, to zadziała, tamto zadziała, nie będę musiał nic nowego wymyślać i no jednak to trochę to nie działa i musisz używać jakiegokolwiek instrumentu, narzędzia, żeby tych ludzi rozśmieszyć, nie liczysz się z kosztami, to jest trochę takie po trupach do celu, tak. Byleby tych ludzi rozśmieszyć, no dokładnie to jest to, co się w mojej głowie wtedy działo, to znaczy czułem, że czegokolwiek nie zrobię, to ja muszę jakby być przynajmniej taki sam jak ten pierwszy, który występował przede mną. No i ofiarą padła dziewczyna, która siedziała w pierwszym rzędzie, a ja zrobiłem przytyk do jej wagi. Która zresztą nie była, to było takie nawet naciągane w ogóle, że ja jej coś takiego powiedziałem, bo ona taka... Ja w tej książce tak napisałem, nie użyłem słowa gruba w ogóle, tylko tak chodziło o coś, jakiś taki żarcik typu... No to może musisz zacząć ćwiczyć jakoś tak. Ona w ogóle nawet tak nie wyglądała, żeby musiała. W sensie czasami jest to takie powiedzmy, to był po prostu chamski żarcik, który i tak zadziałał na tą publiczność. Też nie do końca, to nie było jakieś owacje po tym.
No ale tobie ja to nawet, pomagało, tak,
a tobie, to, mi to pomogło, a najgorsze jest to, że ja nawet nie spojrzałem na nią potem w ogóle, czy ona... Potem i potem inna dziewczyna przyszła i powiedziała, że ona w ogóle się popłakała. A ja tego w ogóle nie widziałem i to jest też straszne w tym wszystkim, że jesteś tak nastawiony na to całość, na to, żeby ludzie reagowali, że poświęcasz sobie tą jedną osobę i masz ją w dupie totalnie. To znaczy nie patrzysz nawet w jej kierunku, czy jej się podobało, czy nie podobało. Ja takiej sytuacji miałem mnóstwo przedtem, kiedy ja kogoś poświęcałem z widowni, lekko się z niego naśmiewając. No a wszyscy inni się śmiali, było super, ja już tam nie liczyłem się z tym, co ta osoba sobie czuje. I tak robi większość komików.
No właśnie, o tym pomyślałam, że tak. To jest nadal praktyka. A ty robisz to nadal?
No ja od tego czasu to w ogóle bardzo mało występuję tak naprawdę. To był jakiś taki...
A to jest właśnie związane z...
Nie. Znaczy, to w ogóle było coś takiego, co mnie mocno zdołowało w takim znaczeniu, że cała ta historia jakaś taka była dołująca, że ja w tym namiocie, na tym polu mokotowskim, takie ubasy, ja tak trochę robię, bo tu pieniądze do zarobienia, bo coś tam, jakiś... Byłem zły na siebie, że ja tak do tego w ogóle podchodzę, do tej roboty, że nieprzygotowany do końca przychodzę i wspieram się jakimś głupim, chamskim żarcikiem, z którego jeszcze potem się okazuje, no ktoś na tym cierpi. Więc jakby do swojej, powiem, etyki zawodowej byłem zrażony po tym. Oczywiście miałem występy jakieś takie potem i chyba jednak dużo bardziej potem uważałem jakoś tak, albo przynajmniej myślałem o tym, nawet jak jakoś tam ktoś padł ofiarą, bo chyba z tego crowdworku, bo tak to się nazywa w stand-upowym świecie, czyli gadania z publicznością, to ja nigdy nie zrezygnuję, nie zrezygnowałem, bo lubię to bardzo, to dodaje energii, to jest coś, czym ja jestem chyba trochę się wyróżniam, jestem w tym dobry, w sensie takim, że na scenie różnie mi idzie, czasem powiem coś lepszego, czasem coś gorszego, to jest naprawdę pewne, jakby jednak chodzi o to, żeby dostarczać rozrywki, nie tylko się ratować, ale po prostu robić dobre rzeczy i ja to nieźle robię, więc zawsze będę to pewnie robił, o ile będę występował, ale... Chyba zawsze już potem miałem takie, no nikt w życiu nie zrobiłem już przytyku na przykład do wyglądu takiego stricte kogoś. No.
A dużo cię kosztowało opisanie tego w książce i puszczenie tego w świat, wiesz, tak szeroko?
Nie. To dobrze. Już trochę cała ta książka polegała na czymś takim, więc nie. Ten fragment w ogóle powstał zanim zacząłem pisać książkę tą konkretną. To znaczy on tak, ja go sobie napisałem i chyba już jakieś tam rozmowy z wydawnictwem prowadziłem, więc wiedziałem, że być może ja będę kiedyś coś takiego pisał i to jest taka jakaś próbka, jakiś początek, ale ta książka jakby zaczęła się w grudniu 2020, Pablo Olek był w 2019 gdzieś roku. Okej.
Ja bardzo, bardzo lubię ten fragment i powtórzę to super, że jest na końcu. No to bardzo fajnie dramaturgicznie robi coś bardzo ciekawego z czytelnikiem. I właśnie super, że postanowiłeś się tym podzielić, bo to też gdzieś tam, wiesz, jakieś takie ludzkie oblicze twoje przy okazji buduje, ale można się też z tym utożsamić, bo każdy z nas kiedyś kogoś poświęcił w takiej sytuacji lub w innej. Nie, jakby to nie musi być tak jeden do jednego ta sytuacja, ale robimy takie rzeczy, więc fajnie, że przyznajesz się do tego i wiesz, jakby spuszczasz z tego powietrze.
Ludzkie jest też gubienie okularów nad kibelkiem.
Zagadam to. Dobrze, a już znowu powtórzyłeś, że nie wiesz, czy będziesz dalej występował.
Będę. To tak
a,
trochę,
przemyślałeś? To 5 minut?
Jakoś tak, tak.
Okej. Okay. Bo myślałam, że może faktycznie w te książki pójdziesz. To by było trochę dziwne, no bo masz jednak naturę showmana.
Właśnie chyba trochę tak. Ja jednak chyba nawet przy tych wywiadach, które udzielam teraz, ja tak rozgaduję się, lubię mówić. Tak. I to jest, przychodzi mi dużo łatwiej niż pisanie. Pisanie mam takie przebłyski, w których piszę i uważam, że to jest super i wtedy mi się pisze dobrze, ale to nie jest tak naturalne. U mnie to wymaga warsztatu, to wymaga jakiegoś takiego rozwijania się w tym kierunku, a gadanie, krótko mówiąc, mam takie trochę naturalne. Ale to też nie jest łatwe, bo zrobienie stand-upu, czegoś, co ma w nazwie stand-up, jednak to są inne wymagania. To nie jest gadanie, to muszą być żarty, to musi być śmieszne, przemyślane, wymaga pracy. Więc mogę sobie tak teraz gadać, że zrobię stand-up, a go nie zrobię. Nie wiem, będę chciał próbować.
Okej. A z tych trzech nazwisk, Kuba Wojewódzki, Marcin Prokop i Michał Kępa, kto powinien mieć swój show w telewizji?
No właśnie, biorąc pod uwagę aktualne okoliczności, wyleczyłem się z...
z telewizji?
Z ambicji telewizyjnych wielkich, więc niech... Może razem niech poprowadzą.
A ty byś nie chciał?
Każdy by chciał, tak naprawdę, pod względem
może
takim...
Może niekoniecznie
jakby,
w telewizji.
No, mówmy się, że talk show własny, late show, tak, to są takie rzeczy, że... Jakby to jest jakiś taki olimp rozrywki, jeżeli już traktujemy... Ja trochę tak lubię o sobie mówić, że jak ktoś mnie zapyta, co robisz, to moim chyba ulubioną odpowiedzią jest pracuję w rozrywce. I na górze tej rozrywki jest to, że masz własny program i zapraszasz gości, ty decydujesz jakich, ty decydujesz jak rozmawiać i w ogóle, ale jakby jest tyle rzeczy, które można robić i może one też cię kiedyś do tego doprowadzą, ale najpierw trzeba je robić, a nie starać się po prostu mieć program na przykład. Czy niech mnie się proszą o to, żebym miał program, a nie ja będę jakimiś innymi działaniami cały czas myśleć o tym, żeby kiedyś mieć program w telewizji.
Kurczę, powiem ci, że...
Do Mariusza Szczygła ktoś przyszedł i go namówił, on nie chciał, tak? No, niech to idzie tą drogą może. Mhm. Nie chcę być Mariuszem Szczygłem od razu, też to znowu jakieś
no, ale ten reportaż już tam się trochę...
Ale jakoś tak na odwrót.
No ja bym chciała zobaczyć ciebie w takim wydaniu, ale
Na razie to ty prowadzisz program tutaj, więc widzisz jednak.
I bardzo to lubię.
O, widzisz to.
No to w takim razie spuentuję i bardzo przyjemnie było mi cię gościć.
Dziękuję bardzo, bardzo
było. Jak już spojrzałeś na zegarek, to już wiem, że...
A, bo wiesz, taki dzień dzisiaj, że te ludzie często patrzą na zegarek.